Tutaj przechodzimy do działu sprężynek platynowych, które są wkładane do tętniaków, żeby spowodować ich likwidację poprzez spowodowanie skrzepu krwi w tym tętniaku. Nic nie boli, to nawet się pacjentka patrzy i nic nie wie o tym, bo wewnątrz nie ma takiego czucia. Bardzo mnie pasjonuje kreowanie czegoś nowego, czy to nowych technologii, czy nowych produktów. Dzięki temu stworzyłem tą firmę Balt we Francji. No to wchodzimy teraz przez SAS personel, to znaczy taką śluzę, jak to po polsku mówią, dla osób, które pracują. Bonjour Daniel. Ça va?
Ça va.
Jesteśmy tutaj właśnie na tej produkcji tych mikrokateterów. To się nazywają katetery na miękkość stopniowo coraz to większą. Ta sama końcówka jest bardzo miękka i najcieńsza. Za nią idzie lekko grubsza i już troszkę twardsza. I za nią jeszcze troszkę grubsza, jeszcze troszkę twardsza. I później to jest stosunkowo sztywna i nim można kręcić, wybierać różne rozgałęzienia czy skrzyżowania. Od strony uda aż do mózgu wstrzykuje się klej, żeby tam krew nie zasilała właśnie ten nowotwór, który się odżywia tą krwią. Dawniej neurochirurdzy otwierali i robili wszystko to chirurgicznie. Zaszywali te tętniczki, czy wycinali i tak dalej, dawali klamry. A dzisiaj to jest operacja dużo mniej uciążliwa dla pacjenta. I takie mikrokatetery to my właśnie to robimy. I my jesteśmy w tym bardzo dobrymi mistrzami. Dzisiaj eksportujemy w 80% do krajów zachodnich. Złoty medal i srebrny medal i brązowy medal na przestrzeni tych 20 paru lat. Za eksport. Bonjour, Laure. Voilà. I Laure, chef d'équipe. Ona jest tutaj szefem.
L'emballage uniquement de cette petite pièce-là parce que c'est très fragile.
Ona robi fabrykację przede wszystkim. Mikromechanika, widzi pani, tu są mikrometry. Szlifowanie, polerowanie, spawanie laserem i wszystko tak samo na tych mikroskopach stereoskopowych. Miałem 28 lat, byłem 3 lata po studiach Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechaniki Precyzyjnej. Miałem dość trudne życie zawodowe. Najpierw pracowałem w fabryce narzędzi chirurgicznych w Milanówku. Tam robiłem pewne wynalazki. To było cięcie wosku, to trzeba było tak majsterkować i tam się coś zawsze zrobiło. Ale było wszystko powoli i nie było perspektyw. Kariera była raczej ograniczona. Później przeniosłem się do Biura Konstrukcyjnego Przemysłu Spożywczego w Warszawie. Tam też tak nie bardzo było, bo dano mnie do zrozumienia, że lepiej, żebym był członkiem partii, to wtedy mi się otworzą tam możliwości do objęcia stanowiska kierownika. I oczywiście byłem członkiem partii, tak, tego nie ukrywam. To nie była kwestia moich przekonań politycznych, tylko tak, że czekałem, żeby gdzieś znaleźć jakąś lepszą pracę. Chciałem szybciej więcej robić, ale bardziej mi odpowiadało, żeby pracować na własną rękę. Wówczas nawet myślałem założyć firmę mechaniczną i no, ale wcześniej już wyjechałem. A to był też wyjątkowy przypadek w pociągu między Krakowem a Warszawą. Przypadkowo żeśmy siedzieli naprzeciwko. Nie mówiłem po francusku, tośmy się troszkę porozumieli po niemiecku, bo żona mówiła trochę po niemiecku i ja też. Bo moja żona taka nietypowa, to było wszystko wygodnie we Francji. Ona jest socjalistką i chciała wiedzieć, jak przebiega życie w krajach socjalistycznych. I przyjeżdżała do Polski chyba już drugi raz wówczas. Z życia ekonomicznego to wiele nie wiedziała, ale przede wszystkim, co się podobało żonie, to to, że jest szkolnictwo na wysokim poziomie i łatwo dostępne. Może też jeździła po to, żeby znaleźć męża. Było jakieś takie wspólne przyciąganie, jak to mówią Francuzi, atom crochu. No i później korespondencja, 2 lata i się pobraliśmy. Ona przyjeżdżała, ja później dalej nie mogłem wyjechać, bo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych pretendowało, że powinna żona przyjechać do Polski żyć. to w ogóle nie było mowy o tym. Cały czas wszystko robiła, żeby mnie ściągnąć do Francji. No bo Francuzi mówią, że ich socjalizm i komunizm jest inny od socjalizmu i komunizmu wschodniego. Poziom życia polskiego przyjmują za bardzo taki normalny i uważają, że normalnie, że polski robotnik ma mniej pieniędzy i nie wyjeżdża na wakacje i że gorzej je i że we Francji wszystko jest lepsze, że przez to oni się czują szowinistami. Bonjour Jacqueline. Vous pouvez nous montrer un petit peu ce que vous soudez?
Deux tubes en fin de compte en forme de T.
To jest maszyna do spawania kateterów zbrojonych z końcówką miękką niezbrojoną, która wchodzi właśnie do ciała. Bardzo ważna operacja, bo musi być tak bardzo dobrze zaspawany, żeby się nigdy nie oderwało. Podczas gdy się tym kateterem pracuje, się go skręca, wpłacza się do niego ciśnienie, więc musi być tak dobrze zrobiony, jakby był z jednej całości. Pierwsze wrażenia we Francji. Nie miałem żony na utrzymaniu, tylko byłem na utrzymaniu żony. Moja żona jest prawniczką, już pracowała. Wszystkie nasze potrzeby, żeby żyć, były zaspokojone. To znaczy było gdzie mieszkać, było co jeść i co się ubrać. To od razu się zacząłem tutaj organizować, żeby żyć po francusku. Troszkę mówiłem, bo się uczyłem w Polsce, ale tutaj się doskonaliłem. Francuski był bardzo trudny. I w dalszym ciągu, żeby mówić bezbłędnie po francusku, to jest dla mnie niemożliwe. To jest wcale niekonieczne. Do sukcesów zawodowych można być prawie że niemym, jeśli się potrafi coś zrobić. Przecież ja nie umiem nawet pisać. Dlaczego? Bo mam zawsze sekretarki, co mi piszą wszystkie listy. A mówić, jak mówię koślawo, to i tak mi wszyscy wybaczają, a mają szacunek za to tylko, co zrobię. Bonjour Stéphane. Oh, vous avez pris un gros morceau de d'acier. Qu'est-ce que vous allez faire là-dessus?
C'est la tresseuse.
Ah bon? To nie był przymus, ale to był po prostu normalna rzecz. Przecież nie można zostać bez pracy. No, szukałem tak, jak się szuka. To znaczy, pisałem listy do ogłoszeń w prasie. Takich listów napisałem chyba ze 150 w pierwszy tydzień. I wszędzie miałem prawie że odpowiedź negatywną, bo wtedy się już zaczął ten kryzys petrolowy. Było trudno o pracę. Aż w końcu dostałem jedną, jedyną odpowiedź, że się zainteresował mną taki patron belgijski. No trochę się bałem oczywiście, jak już dostałem to listowne zaproszenie na spotkanie, to przyjechałem parę dni wcześniej do tego zakładu, obszedłem w koło, zobaczyłem, co tam na śmieciach jest, odpady, jakie są tam, żeby być przygotowany na jakieś pytania. No i oczywiście tam znalazłem takie wypływki z tworzyw sztucznych i kawałki jakichś tam innych wyrobów i wiedziałem już, że to jest sprzęt medyczny. Jeśli chodzi o branżę techniczną, może w innych branżach to jest prawda, ale jeśli chodzi o branżę techniczną, dyplomy to się odkłada na bok. No to była rozmowa, która trwała z pół godziny z tym patronem, który jest też inżynierem i od razu mnie wyczuł, co ja potrafię robić i na co mnie stać i mnie natychmiast zatrudnił. Od razu na dobre stanowisko, na inżyniera produkcji, bo było wolne. A resztę to trzeba było wydusić z siebie te wiadomości i przetworzyć na konkretną pracę. To była konstrukcja drobnych przyrządów do produkcji, udoskonalanie pewnych wyrobów. Na przykład była taka sonda antotrachealna, to znaczy, którą się wkłada do ust, dostarcza się tlen. Właśnie ją trudno było obrobić, jej końcówkę tą, która wchodziła do gardła i się tym zająłem. Z czasów Politechniki miałem taką wiadomość, że jest technologia galwanoplastyka. Nikiel chrom, można stworzyć taką formę, która dokładnie odwzoruje to, co się chce uzyskać w postaci gotowego wyrobu. I to zrobiłem i to było duże udoskonalenie, bo przez to wzrosła tam produkcja trzykrotnie szybciej, można i taniej przez to robić było. To się szybko rzucało w oczy i dlatego tam po tych 6 miesiącach zostałem mianowany dyrektorem technicznym. Tak. Nie chciałem być na pensji u kogoś, tylko chciałem wyzwolić więcej swoją inicjatywę, będąc na własnym rozrachunku. Dlatego już od paru lat przed odejściem firmy już marzyłem, jak ja to będę się organizował, żeby taką firmę stworzyć. Zbierałem prospekty na różnych kongresach medycznych, w których uczestniczyłem już wcześniej. Wiedziałem, że taka firma istnieje, taki a taki wyrób robi, więc potrzebuję taki a taki surowiec czy półwyrób. I później założyłem własną firmę w 1977 roku. Po pierwsze, żeby założyć firmę, to trzeba mieć bank, który by pożyczył pieniądze. Bo tam tych pieniędzy troszeczkę miałem, garstkę, ale to nie było nic. No to banki to żądają dużych gwarancji. To trzeba było dać w zastaw dom, czy samochód, to nawet się nie liczyło. Pamiętam taką bardzo małą pożyczkę, miałem 70 tysięcy franków z Bank Popular, bo tamte duże banki to nawet mi nie chciały brać ryzyka, bo tam przyjechał jakiś Polak, będę mu dać pożyczkę. Żona płakała przez 2 miesiące, coś ty zrobił, miałeś dobrą posadę, byłeś dyrektorem, a tu zaczynasz od zera. Trzeba było chodzić też na prefekturę, do administracji podatkowej, do zarejestrowania firmy, to trzeba było 6 miesięcy chodzić. Ale ja miałem zapał i jestem pasjonatem i nie mogłem się bez tego obudzić, musiałem to zrobić i takie ryzyko ponieść. Nawet gdybym splajtował, to się nie myślałem o plajcie, no. Wtedy się o niczym nie myśli, tylko się myśli o tym, jak zrobić, żeby to poszło. Idziemy dalej. Teraz idziemy tym korytarzem też w tak zwanej białej atmosferze filtrowanego powietrza. O, tam widać taki zamek, widzi pani? Ja robiłem kompozycję tego obrazu, bo to jest taki typowy obraz francuski. To znaczy, że jest zamek, platan i cedr. Każdy człowiek, który ma tam jakiś poziom, to go ciągnie do sztuki. To malowałem parę obrazów profesjonalnych, które mi służą do katalogów, a jednocześnie pejzaże i nawet autoportret swój. Tam. No tutaj wiszą to jest ze 3, tam w holu. Bo ja mam dużą wyobraźnię wewnątrz w głowie i zawsze poszukuję, to nie tylko rozwiązań technicznych, ale poszukuję piękno, poszukuję koloru, poszukuję formy w kreowaniu obrazów tak. Bonjour Sylwii. Kateter, który ma średnicę 0,4 mm wewnątrz i 0,7 mm z zewnątrz, a w środku w ściance jeszcze jest taka plecionka, zbrojenie, żeby on był bardziej odporny na pękanie. Stwierdziłem, że na rynku francuskim był brak producentów rurek na użytek medyczny. Do transfuzji, do perfuzji, to są takie dość elementarne rurki, a w ogóle do tego miałem zamiłowanie, bo jak w fabryce narzędzi chirurgicznych w Milanówku pracowałem, tam była fabryka igieł i rurki się robiło metalowe. Ale przez analogię do rurek metalowych doszedłem do technologii wytłaczania rurek z plastikowych. Zacząłem pisać do tych wszystkich producentów gotowych wyrobów, do transfuzji, do perfuzji i swoje wyroby, swoje rurki proponowałem. I bardzo szybko się rozwinęłem. Taka firma tutaj była w Paryżu w 11. Oni robili takie mikroperfuzery. To wiedziałem, że potrzebują taką rurkę 1 mm na 2 mm, cięta na 20 cm. Taką ofertę od razu pod ich potrzeby musiałem zrobić. Ceny trzeba było takie niskie dać, żeby było sprzedać na początku, to po kosztach kilograma tworzywa się sprzedawało, już przerobioną rurkę. Na przykład jak kilogram PCV kosztował 10 franków, to musiałem za kilogram rurki sprzedać też za 10 franków. Także prawie, że się nic nie zarabiało, ale po to, żeby wejść, żeby się pokazać, że się potrafi zrobić. Tak nisko się trzeba było zaczynać. Jeździłem, żeby szukać do Düsseldorfu na taki foar Intermedica i tam znalazłem bardzo dobrego klienta, dla którego bardzo dużo pracowałem. Wybitnym wyrobem to był kateter do anestezjologii periduralnej, który się nakłuwa w lędźwie igły i przez tą igłę się wpada taki cieniutki kateter, mniejszy niż 1 mm. I właśnie ten mikrokateter to ja produkowałem w dużych ilościach, bo ta firma niemiecka eksportowała go na cały świat. To była duża firma, 10 tysięcy ludzi, ale nie potrafili zrobić takiej cienkiej rurki. Łatwiej im było przejść przeze mnie, niżeli u siebie, gdzie jest biuro konstrukcyjne duże, ciężkie i im by za długo czasu zbawiło. I dlatego ja zrobiłem to dużo szybciej, I później jeszcze na tym korzystałem przez 5 lat, zanim oni później uruchomili tą produkcję u siebie. A ja przez te 5 lat zarobiłem dużo pieniędzy. A pewnego dnia przyszedł do mojego atelier ze sztuką taki profesor Merlin z Lariboisière, słynny szpital. Wykonałem taką rurkę do mózgu w owym czasie. To była bardzo niebywała rzecz, średnicy 0,2 na 0,3 mm. I jak ten profesor, który był pionierem w dziedzinie neuroradiologii interwencyjnej, tak to się nazywa, to szybko się rozeszło do San Francisco, tam był taki profesor Kerber. Później się znalazł do Nowego Jorku, do Tokio i ci wszyscy ludzie zaczęli samoczynnie u mnie kupować te małe szpuleczki takich cienkich, woskowatych rurek. Voilà, bonjour Giselle. Tutaj są katetery tak zwane Grande B do angiografii. I właśnie to jest produkcja z Polski. To jest piękne. Widzi pani, jakie ilości, tysiące takich gotowych kateterów, które my to produkujemy w Beltonie w Warszawie. Bardzo dobre, tak. I to już od wielu, wielu lat importujemy tutaj. Właśnie moim sukcesem, moim największą przyjemnością to jest to, że stworzyłem filię w Polsce. Ja miałem pragnienie, żeby odpłacić swój dług Polsce. Przecież się tam wykształciłem. Już w 80 roku założyłem. To była jedna z pierwszych firm polonijnych w Polsce. No zakładałem bardzo szybko, bo wtedy jak był taki trend, żeby zakładać firmy polonijne, to było za czasów komunistycznych. Ja przyjechałem, to się załatwiło błyskawicznie. W stołecznej radzie się napisało pytanie, tam trzeba było wpłacić pewną ilość pieniędzy, już nie pamiętam ile, ale nie było dużo i firma można by mogła być założona i się dzisiaj rozwinęła. Mówiłem, 250 ludzi pracuje, świadczy o tym, że dobrą produkcję robią, bo dużo splajtowało. Ten wysiłek był też możliwy dzięki temu, że mam zdolnego brata, który jest dobrym menadżerem i potrafi zebrać dobrą ekipę pracowitych ludzi i skutecznych. I żeśmy eksportowali do Francji takie półwyroby. To było później opakowane i wchodziło w skład innych podzespołów, także nie widać było, że to było z Polski. To było troszkę może ukryte, bo tutaj nie jest tak łatwo sprzedawać Made in Poland, bo na przykład wiadra czy śrubokręty to bardzo łatwo sprzedać, czy wtyczki. Natomiast jeśli wejść do przemysłu medycznego, gdzie jest ta wysoka technologia, gdzie jest duże niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o życie ludzkie, to się patrzy na to, co to za firma jest, z jakimi tradycjami, kogoś nieznanego, to jest prawie niemożliwe, żeby wejść. Polska nie słynie z takiej precyzji, jak słynie Szwajcaria, czy Niemcy, Francja i właśnie. Oui. Oui, monsieur Flavno. D'accord, vous m'attendrez un petit peu. A tout de suite, oui. C'est un agent en brevet, to znaczy radca patentowy. Bo właśnie chcemy złożyć tutaj taki jeden patent na taki stent samorozprężalny. To jest taka cieniutka siateczka, średnicy około 5 mm, długości 2 cm. Ją można skurczyć na 1 mm, o, widzi pani? I się prowadzi po cienkich żyłkach. I na miejsce, gdzie tam jest tętniak, ona wyjdzie i się rozpręży i tam zrobi taką podpórkę. I to jest dość duża nowość i nie chcemy tracić czasu i chciałbym to dzisiaj zrobić, żeby taki patent złożyć. Z tego słyniemy, że tutaj firma ma bardzo dużą kreatywność. Dzięki temu się utrzymujemy na rynku w stosunku do gigantów amerykańskich, bo firma jest jedyną taką, która nie została wykupiona przez te duże firmy. Bonjour Claudette. Qu'est-ce que vous faites? Vous piquez la valve?
Voilà, je pique
la valve. Ah, vous avez un appareil mignon.
Il est très bien. Franchement.
Ona przekuwa taki wentylek, który służy właśnie do zamykania się balonika w anewryzmie, jak go się zwalnia z katetera. Bonjour Dorine. Ça va?
Czy pan wszystkie swoje pracownice zna po imieniu?
Tak, prawie wszystkie, tak. Kiedy wszyscy są uśmiechnięci, pracują spokojnie i mam bardzo dobrą ekipę, tak. Umiem ich dobrać i motywować, i dopingować, żeby lubili pracować po prostu. Tutaj niektóre pracownicy przychodzą pół godziny wcześniej. Już zaczynają rozstawiać swoje rurki, tak. To jest dobry znak. I uważam, że takich ludzi w Polsce brakuje, takich jak ja. Jak czytam gazety, oczywiście jak w Polsce są ludzie sukcesu, to są ci, co zrobią wielkie miliony, wielkie bogactwa. Ja za tym nie dążę wcale. Jeśli człowiek sukcesu, to tylko dlatego, że potrafiłem coś zrobić dla społeczeństwa. Moja praca się sprzedaje i żeby ją wykonać, potrzebują innych ludzi i dają im pracę.